Chwała Panu Jezusowi. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogłem dzisiaj wstać, otworzyć oczy i że mogę być pośród Was, że mogę się z Wami radować i wielbić naszego Pana. Chciałbym się podzielić z Wami Słowem Bożym, zapisanym w Księdze Izajasza. Jeszcze tylko dodam, że właśnie Pan Bóg tak ostatnio mnie pociesza tym fragmentem, którym się zaraz będę z Wami dzielił. Od ostatniego razu zbyt wiele się nie zmieniło w moim życiu. Mam jeszcze takie właśnie złe dni, ale wiecie, Pan Bóg mnie tak wspaniale pociesza i kiedy przechodzę przez takie ciemne doliny, kiedy przechodzę przez takie ciemności, to znalazłem taki fragment Słowa Bożego i tak na nowo się trzymam Jego i chciałbym się z Wami właśnie podzielić nim. To jest Księga Izajasza, 50 rozdział, 10 wiersz. Kto wśród Was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Chwała Bogu za ten wiersz. Naprawdę on jest taki dosadny, taki piękny. Jak ja go usłyszałem, to takie normalnie ciepło zabiło w moim sercu i właśnie, że zaufać imieniu Pana, cokolwiek by się działo, cokolwiek by się stało, mieć ufność Bogu. I też takim drugim słowem, drugim fragmentem chciałem się z Wami podzielić. To jest Psalm 130. Jak mam właśnie takie gorsze chwile i szatan próbuje mnie oskarżać, moje stare życie, moje stare grzechy i nie mogę sobie poradzić. Miałem taki dzień ostatnio właśnie, że od samego rana miałem taki zły dzień i tak płakałem przed Panem i naprawdę tak serce miałem rozdarte i czułem, że po prostu diabeł podchodzi do mnie. Ale Pan Bóg tak mnie pocieszył przed samym snem, otworzyłem Biblię i byłem taki złamany. I przeczytałem to słowo, to takie ciepło zabiło w moim sercu. To jest Psalm 130, od pierwszego wiersza. Pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Jeśli będziesz zważał na winy, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie baną. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją. Jeśli będziesz zważał na winy moje, na winy, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie baną. I taki jestem wdzięczny Panu Bogu, że cokolwiek, czy jest jakiś upadek w moim życiu, czy może mam takie oskarżenia, ale mam taką ostoję w Bożym Słowie, mam taką ostoję w tym psalmie i zawsze jak mam właśnie takie sytuacje, że jest mi ciężko na duszy i sięgam w ten psalm i modlę się, wiecie, naprawdę jest taka pociecha z góry, to jest niesamowite. Też ostatnio byłem w Szczecinie u mojego takiego starego przyjaciela i jak wracałem do Łobza i wsiadłem w pociągu, przedział był pusty i taki też smutek rano miałem, taki niepokój w sercu, taki właśnie niepokój. I nie wiedziałem, co przeczytać i modliłem się do Pana i mówię, Panie Boże, daj mi taki fragment, który naprawdę by mnie tak pocieszył, który by był takim balsamem dla mojej duszy na dzisiejszy dzień i nie wiedziałem co przeczytać w tym takim roztargnieniu, w takim zamyśleniu i moje oczy właśnie skierowały się na słowa księdza Joba. Ja już tak dużo przeczytałem razy właśnie tą księgę i te słowa tak jakby na nowo ożyły. Księga Joba, Piąty rozdział. Od 8 wiersza. Piąty rozdział od 8 wiersza. Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone, który spuszcza deszcz na ziemię, a wody zsyła na polu. Niskich sadza wysoko, a smutnych wznosi na wyżyny szczęścia. Wniwecz obraca knowania chytrych, tak, że ręce ich nie wykonują tego, co zamierzają. Usidla mądrych w ich własnej chytrości, także plan przewrotnych szybko upada. We dnie wpadają w ciemność, a w południe macają jak w nocy. Tak wybawia on bezbrodnego od miecza ich paszczy, a biedaka z ręki możnego, i wschodzi nadzieja ubogiemu. Niesprawiedliwość zamyka swe usta. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego, bo on rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. W czasie głodu wybawi cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Tak wybawia on bezbronnego od miecza ich paszczy, a biedaka z ręki możnego. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem wszechmocnego. I wiecie, i takie, tak mi się przykro to zrobiło, że jak właśnie są takie złe dni, dlaczego właśnie zawodzę, dlaczego moja wiara słabnie, i tak na nowo taki byłem wdzięczny, tak przepraszałem Boga, mówię: Panie Boże, jak ja Cię przepraszam, że często, tak często upadam, że jak ja Ci dziękuję, że Ty mnie prowadzisz, że pomimo, że przez takie ciężkie chwile przechodzę, przez takie ciemne doliny, to tak ja Ci dziękuję, że mogę Tobie ufać. Naprawdę dobrze jest ufać naszemu Bogu i jedynie w Nim jest nasza nadzieja. I wiecie, jak jest czasami tak właśnie ciężko, to zamykają mi się właśnie oczy. Często mi się zamykają oczy, często mnie tak diabeł zachodzi. I właśnie te zachęty, te obietnice Boże stają się takie mało realne. Ale kiedy przychodzi taka wolność, kiedy przychodzi takie odpocznienie, to naprawdę dziękuję Bogu i Bóg mnie też nauczył płakać przed Nim. I naprawdę jestem wdzięczny Bogu, że mogę w Nim pokładać nadzieję do końca. Chwała Bogu, niech będzie. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak, w czwartek już było wiadomo, że kilkanaście osób nie będzie dzisiaj na nabożeństwie z różnych powodów, studia, wyjazdy do innych zborów. I wiecie, w takich momentach przychodzi takie... zawsze mam takie dziwne... że to nabożeństwo będzie pozbawione pewnych jakby przywilei, że nie będzie to, co mogłoby być na nabożeństwie, gdyby byli wszyscy. Oczywiście to jest niedobre, to jest złe myślenie, absolutnie, to jest to diabeł. Nie zdaje takie myśli, że Bóg może jakby uszczuplić Bożego błogosławieństwa w czasie nabożeństwa. Ale oczywiście tak nie jest. To, co Dawid na początku czytał, większość fragmentów to, powiem, też w daleko nieodległym czasie też tak do mnie mocno przemawiały, ale ten 50 rozdział i 10 werset: kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu jego sługi, kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Przepiękny rzeczywiście wiersz, przepiękny wiersz. Mam wrażenie, że pierwszy raz go słyszałem. Mam taki nieraz, zresztą myślę, że też wy macie, że nieraz znamy Słowo Boże, nieraz mi się wydaje, że Nowy Testament to już mi nic tam wszystko jest znane, ale ze Starego Testamentu czasami właśnie są wiersze, które wydaje nam się, wydaje mi się, że go po raz pierwszy jakbym go usłyszał, ale przepiękny wiersz. Ten, kto chodzi, ten, kto praktycznie... nie ma nawet promienia, nawet nie ma światełka w tunelu, nawet do takiego, prawda? Ten, który jest naprawdę w głębokim doświadczeniu i nie ma, i nie widzi jakby żadnej nadziei, żadnej jaskółki, nawet do takiego jest słowo, przepiękny werset, prawda? Nawet do kogoś takiego mówi, ale ty, to niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Pomimo wszystkich jakichś, rzeczywiście, że sytuacji beznadziejnej, to pomimo tego, ty ufaj swojemu, ty spolegaj na imieniu Boga i ufaj swojemu Bogu. Pan Bóg daje, drodzy, niesamowite, tak jakby, powiem, takie zabezpieczenia. Wszystko by się kończyło, ale pomimo nawet takich rzeczy, że nie masz najmniejszej nadziei, najmniejszej, to jednak ufaj Bogu, bo Bóg ciebie nie zawiedzi. Spolegaj na Bogu, przyjdzie pomoc. Są to przepiękne, drodzy, wersety, które napawają nas taką nadzieją, one wzmacniają naszą wiarę. Ta pieśń, Wadek dosłownie pół sekundy wcześniej ją podał, 187. Nie wątpi, lecz z wiarą tej łaski się chwyć, do której powołał cię Pan. Pan nas powołał do wiary, drodzy, której mamy się chwycić, której mamy się trzymać. Jezus pomostem do nieba chce być. On tobie za pomoc jest dan. Jezus pomostem do nieba chce być i On jest ci jako pomoc dan. Drodzy, prawda? I On jest ci jako, Pan Jezus jest nam dany jako pomoc w każdej chwili. Jest to piękne. Ludzie, którzy są często niewidomi, za pomoc im służą białe laseczki, a też i psy, które są wyszkolone. To jest, one mają ich kierować. Mają z nimi chodzić. Taki pan kiedyś chodził z pieskiem u nas po połczynie i ten pies rzeczywiście był nieprawdopodobnie wyszkolony. On go wszędzie go prowadził. Bóg mu dany za pomoc. I wiadomo było rzeczą, że on go zaprowadzi tam, no, to był jaki jego zaufany przyjaciel. A nam jest dany Jezus Chrystus za pomoc. On jest pomocą dla nas w każdej chwili. Są to piękne wersety. Myślę, że kiedy dzisiaj przeszliśmy, nie wiem z jakim nastawieniem, już usłyszeliśmy wiele Słowa Bożego, które powinno wzmocnić naszą wiarę. Chciałbym dzisiaj przeczytać z Ewangelii Mateusza. Z Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Jest to fragment, który mówi, jest to podobieństwo, które Pan Jezus mówi o uczcie weselnej. Podobieństwo o uczcie weselnej. 22 rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wersetu. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito. I wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli gotowi. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przepatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej, a on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Pan Jezus mówił w podobieństwach, drodzy. Kiedy mówił w podobieństwach, chciał, powiem, dotrzeć jak najbardziej do swoich uczniów i wyjaśnić im pewne rzeczy, pewne sprawy, aby były takie bardzo klarowne, bardzo czyste. Ktoś kiedyś gdzieś przeczytałem, że podobieństwa w Biblii to niczym oszlifowane, szlachetne kamienie, niczym diament. oszlifowany, który jest już później brylantem, tak? Dobrze? Diament i brylant, tak? Po oszlifowaniu jest to brylant. I podobieństwa są to oszlifowane kamienie, które dają już taki blask, światło w takie rzeczy, które mogą gdzieś tam mieć jakieś budzić wątpliwości. I to podobieństwo mówi o uczcie weselnej, o uczcie królewskiej. Król zaprosił na ucztę taką królewską. Sądzę, że w takim... A jeżeli jest to podobieństwo, to powiem... Pomyślmy przez chwilę, co to jest uczta królewska. Nikt z nas nie był, nikt nie był z nas zaproszony na ucztę króla, prawda? Czy do jakiegoś króla, który być może dzisiaj te uczty nawet u króli, czy takich znanych, nie są aż takie, jak kiedyś były. Być może dzisiaj to jest bardziej zwrócone wszystko właśnie na oprawę tego. Ale wiecie, jak nieraz ktoś dobrze zjadł, coś mu smakowało, to mówi, no iście królewski na przykład obiad, albo królewskie śniadanie. Zdarza wam się to kiedyś powiedzieć? No chyba, że nie macie dobrych gustów. Albo nie jesteście smakoszami. Ale wtedy coś dobrego zjemy. Mówimy, królewskie danie. Jakie dobre. Byśmy chcieli powielać to. Pamiętam kiedyś jeszcze w szkole podstawowej, kiedy byliśmy na filmie Krzyżacy. Myślę, że większość z was to oglądała lub czytała tą książkę, ale ten obraz, kiedy ucztują i tam był taki, i tam było wszystko, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, no taki ten obraz tej uczty, to nie była uczta królewska, chociaż przepraszam, tam był król Polski. I później co jakiś czas była taka sytuacja, co dla mnie była niesamowitym zgorszeniem. Jak oni mogą to niszczyć? Co to było? Podchodzili giemkowie, czy kelnerzy dzisiejsi i brali obrusy, prawda? Podnosili i wszystko tam, z tym obrusem i wino i inne rzeczy tam były, czy jeszcze jakieś mięsa, czy pieczywa wynosili i następne wnosili, i następne, i następne. To była rzeczywiście taki obraz uczty u króla. Wszystkiego pod ostatkiem, wszystkiego pod ostatkiem. Uczta u króla to każdy może się nasycić. Jest wszystko. Nasza koleżanka ostatnio była u swojego syna w Kanadzie na weselu. I mówi, i było wszystkiego, mówi, ale ona była nastawiona tylko na ryby. I ryby jadła w różnych postaci. I kawiory, mówi, tak się najadła za wszystkie czasy. Ona mieszka w Niemczech. Nie była to uczta królewska, ale ona był pewien, były potrawy z ryb, które były w różnych postaciach podane. I się mówię, najadła się do pełen dosyt, zaspokoiła siebie. Uczta weselna, drodzy, uczta, przepraszam, u króla. Jeżeli król uczta, to ona charakteryzuje się tym, że tam jest wszystko. Tam każdy, nawet powiem, najwybredniejszy, który przyjdzie, to co? To się naje, to znajdzie coś dla siebie. Jest rzeczą niemożliwą, żeby tam ktoś się nie najadł. Tam jest wszystko. Tam jest wszystko. Król, jeżeli zaprasza, to on oferuje wszystko dla każdego. Jeżeli mięsa nie lubisz, to będziesz miał sałatki i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wszystko. Drodzy, to jest uczta u króla. Król jakby zabezpiecza to, żeby wszyscy się najedli. Żeby wszystkim dogodzić. Ewangelia, drodzy, Słowo Boże, Ewangelia, to jest taki stół królewski. Tam może każdy przyjść i za darmo, oczywiście nie wspomniałem tam, jeżeli król zaprasza, oczywiście za darmo. Idziesz i darmo możesz jeść, ile chcesz. To jest zaproszenie. I nikt dzisiaj nie czułby się, żeby odmówić królowi, prawda, gdyby ktoś nas zacny zaprosił, żeby iść na ten obiad, na tą kolację, prawda? Nie byłoby taktem nie odmówić. Pan Bóg, Ewangelia, to jest coś, co Pan Jezus powiedział, to charakteryzuje taką właśnie ucztę. Jest wszystko. Każdy może przyjść i najeść się do woli. Oczywiście ja już teraz mówię o tej sferze duchowej. Jeżeli jesteś smutny, to jeżeli zajrzysz do tej księgi, to co otrzymasz? Pocieszenie. Jeżeli jesteś spragniony czegoś, jakiejś wartości, dzisiaj wielu ludzi jest spragnionych i szukają, i chcą zaspokoić, i realizują się w różny sposób. Rzucają się, prawda? Bo nagle to, tamto, i ciągle jest nienasycony, prawda? I ciągle szuka czegoś, co by go zaspokoiło. Słyszycie o tym, prawda? Musi się realizować, bo jeżeli jesteś spragniony, to jeżeli powiem, to co cię może najbardziej zaspokoić? Bóg i Słowo Boże, drodzy. Tu jest wszystko. Powiem, to jest stół królewski. Tu jesteś w stanie zaspokoić wszystko. Jeżeli jesteś zrozpaczony, załamany, jeżeli przyjdziesz, będziesz też pocieszony, drodzy. Tu mamy wszystko. Jeżeli jesteś zniewolony grzechem, jeżeli zaczniesz czytać, modlić się, krew Jezusa Chrystusa obmyje twoje grzechy. Zostaniesz wyzwolony z grzechów. Drodzy, to jest, Pan Jezus mówi o tym królewskiej uczcie. On to przyrównuje, że każdy grzesznik, każdy człowiek jest zaproszony. Mówi, idźcie i powiedzcie, że darmo niech przychodzą. Już jest wszystko gotowe. Przyjdźcie. Bóg zaprasza. Mówi, przyjdź. Wszystko jest gotowe. Wszystko. Za darmo wszystko jest gotowe. Drodzy, do tego stołu duchowego Bóg zaprasza od kilku tysięcy lat. I to jest wszystko przygotowane dla każdego człowieka. Dla inteligentnego, powiem, dla wykształconego, dla biedaka. Dla każdego jest wszystko przygotowane. I wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swojego handlu. I obraz człowieka, który szuka czegoś w tym świecie. Obraz człowieka, przeciętnego każdego człowieka, który ma swoje problemy, który ma swoje zmartwienia, który ma swoje pasje. I pogardzili tą ucztą u króla. Pogardzili. I każdy odszedł do swoich zajęć. Jeden do handlu, a drugi do własnej roli. Oczywiście są dwie rzeczy jakby wymienione. Ale wiadomą rzeczą, że o co chodzi? Odeszli do swoich codziennych zajęć. Jeden był zainteresowany swoją pracą, biznesem, drugi swoją rolą, drugi być może innymi rzeczami, ale odeszli, pogardzili, nie chcieli. Mówią, to nie dla nas. Mieli wszystko. Odeszli do swojego. Do swoich interesów, do swoich pasji. Tam chcieli zaspokajać swoje ambicje, swoje dążenia. Uważali, że tam najlepiej się zrealizują. To jest przykre. Pan Bóg zaprasza wszystkich, darmo. Każdy może przyjść i za darmo. Dzisiaj, drodzy, nie usłyszymy czegoś takiego, żeby kogokolwiek król zaprosił i przyjść za darmo. Nie, nie. Dzisiaj wybrani mogą tam iść. Tym w naszym świecie. A Bóg zaprasza każdego na ucztę. Bóg zaprasza. Ale wielu jest zainteresowanych tylko swoim życiem. I uważa, że nic nie jest w stanie go zaspokoić tak, jak jego własne dążenia. Chce się w tym realizować. A tylko u Boga jest wszystko, drodzy. U Boga jest ukojenie. U Boga jest prawdziwa miłość. Jesteś spragniony miłości. Albo nie umiesz kochać. Bóg cię nauczy miłować. U Boga możemy się tego nauczyć. Nasza miłość jest bardzo znikoma. I nasza miłość jest... dzisiaj kochamy, a jutro możemy ale w Bogu jest to możliwe. I dlaczego ludzie nie chcą? Na końcu tego wersetu pisze, na końcu tego fragmentu pisze, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. I wielu, wszystkich Bóg wzywa. Ale jakże mało chce przyjść, jakże mało chce skorzystać, jakże mało chce tylko i wyłącznie z tego stołu korzystać. Także wielu właśnie odchodzi. Także wielu jest letnimi, właśnie letnimi. Także wielu przychodzi. Jakże wielu słucha, jakże wielu ma pozór człowieka wierzącego. Bo to jest obraz tego człowieka, który znalazł się na uczcie weselnej i kiedy Bóg przyszedł, nikt nie był w stanie, i my dzisiaj też nie jesteśmy w stanie, nikt z nas nie jest w stanie określić, kto jest prawdziwym chrześcijaninem z nas. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no pastor i tak dalej, czy ta siostra, czy ten brat. Wydaje się na pewno. Ale tylko Bóg zna serce człowieka. I ten człowiek też wszedł. Nikt z tych, którzy jakby trzymali porządek, nie wyprowadził go wcześniej. Dopiero kiedy on wszedł, ten gospodarz mówi, jesteś nagi. Jesteś nagi. Nie masz szaty weselnej. Drodzy, wtedy dopiero obnaża się nagość i obnaży. I Bóg, powiem, z tych takich duchowych piórek zdejmie te duchowe piórka. Ten pozór pobożności. Drodzy, to podobieństwo jest naprawdę takie, jest mocne. Z jednej strony jest właśnie pokazana miłość Boga. Wszystko za darmo i wszystko masz. I wszystko. Każdy człowiek jest w stanie się zaspokoić i zaspokoi. Bóg oferuje wszystko. W Jezusie Chrystusie Bóg oferował wszystko dla każdego człowieka. I będziesz spełniony. I tylko w Bogu, tylko w Jezusie Chrystusie jesteśmy być w stanie spełnieni. A ludzie odrzucają. To jest takie przykre. I przyjdzie czas, że Bóg, przyjdzie czas. Jest czas, dzisiaj jest czas. Ale przyjdzie czas, kiedy już będzie za późno. Kiedy nagle okaże się, że jesteśmy nadzy, że nie mamy szaty weselnej. Nagle okaże się, że nasza pobożność to był tylko pozór pobożności. Drodzy, dbajmy o to. Troszczmy się o to. Powiem, kiedy dzisiaj Bóg nas zaprasza do swojego stołu, nie odmawiajmy, nie bądźmy, powiem, wybredni. Nie bądźmy nie wybredni. Albo kiedy przychodzimy i być może wychodzimy i mówimy, i to nam się nie podobało, i to się nam nie podobało. Tak wielu gości, kiedy wychodzi z jakiejś kolacji, być może właśnie z wesela i tak dalej, mówi, to nie było dobre, tamto nie było dobre, tamto. No tylko to może mi pasowało, prawda? Najadł się do oporu za darmo, a później wybrzydza, że mu się pewne rzeczy nie podobały. Ale ktoś włożył w to serce, przygotowując to, prawda? Ktoś włożył w to serce i te pracy włożył. A ktoś później obmawia, mówi, fe. I tak wielu ludzi wierzących idzie do tego stołu, słucha Słowa Bożego, a później mówi, to jest fe, to jest b, tego nie przyjmuję. I okaże się później, że jesteś nagi. To, co Bóg oferuje, jest wszystko z najlepszej półki, z najwyższej półki. Drodzy, traktujmy zaproszenie. Każdy z nas, jesteśmy zaproszeni, wszyscy jesteśmy zaproszeni. Ja wierzę, że jesteśmy podobni do tych, którzy przyszli, którzy jedzą, którzy, powiem, duchowo karmią się, dla których celem jest najeść się u stołu Pana. Tych najlepszych rzeczy. Drodzy, i korzystajmy. Dzisiaj jest ten czas. Dzisiaj jest czas. I dzisiaj korzystajmy. I dzisiaj bierzmy. I dzisiaj nabywajmy sił. I dzisiaj nabywajmy. Bo mogą przyjść takie chwile, kiedy rzeczywiście będzie trudno. Będziemy chcieli mieć wiarę, a nagle tej wiary nam zabraknie. Dzisiaj nabywajmy tych sił. Dzisiaj niech ta nasza siła rośnie, nasza miłość. Dzisiaj bądźmy filarami. Dzisiaj ten czas. Dzisiaj nabierajmy oleju. Dzisiaj karmy się u stołu naszego Pana. A wtedy będziemy mocni, a wtedy będziemy mieli nadzieję, będziemy mieli cel. Naszą pasją będzie Jezus Chrystus, czytanie Słowa Bożego. Słowo dla nas będzie żywe. Nie będzie jakimś takim, że tego nie. Wszystko będziemy przyjmowali. Czy to będzie pocieszenie, napomnienie, czy nie wiem co innego. Dla nas to będzie bardzo cenne, bo Słowo Boże powinno być dla nas cenne. Amen.
Chwała Panu Bogu za ten wspaniały czas. I chociaż faktycznie nas jest dzisiaj bardzo mało, myślę, że przynajmniej 1/3 zboru jest dzisiaj właśnie tam w rozjazdach, czy na służbie dla Pana, czy z powodu choroby, czy słabości w domu. Ale tak jak Piotrek powiedział, Pan Jezus z tego powodu nie uszczupla błogosławieństwa. Z tego powodu nie. I słyszeliśmy wspaniałe Boże Słowo i słyszeliśmy wspaniałe świadectwo. Chwała Panu Bogu za to, że takie rzeczy wspaniałe mogą się wydarzać. Gdzie? Zobaczcie. Kiedy zginął ten przyjaciel, Ola mówiła największe pytanie, największa udręka. To gdzie on będzie? Czy on jest zbawiony? Prawda? Kiedy umrze człowiek, obojętnie kto, jak i to wszyscy, którzy go znali, pytają się i co dalej z nim, tak? Kiedy żyje człowiek, to nie interesuje ich to. O wiele ciekawsze, jeszcze bardziej interesujące, jaką żonę ma, jakiego męża ma, jaką kolejną dziewczynę ma. To jest ważne. Jaki samochód sobie kupi? Dom sobie wybudował. Och, jaki dom. Nie ma ważniejszego pytania niż jaki dom sobie wybudował. Tak? Nie ma. Jest takich ważnych pytań wiele. Jak mu się urlop udał? Wiele, setki pytań odnośnie danego człowieka, jak żyje. Prawie nigdy nie ma pytania, a co będzie z nim, gdy umrze? Prawda? Są takie ważne pytania. A co one znaczą, kiedy ten człowiek umrze? Już nawet nikt. Nawet nie chce się pytać, po co się pytać? Jaki dom wybudował? A co kogo to? A po co to? Tak? Już nic jest nieważne z tych pytań, ani z tych osiągnięć. Nic jest nieważne. Ważne jest to, co z nim dalej. To jest najważniejsze. To jest absolutnie najważniejsze. Wszystkie inne pytania wychodzą na takie głupie, lekkie, takie byle jakie pytania. Co to za problem? Widzicie, w pobliżu śmierci człowiek może zobaczyć, co jest najważniejsze, ale dlaczego nie widzi tego, gdy żyje? To jest tragedia, kochani, ludzi. To jest smutek. Kiedy ludzi zajmują pytania tego typu, jaki mąż, jaka żona, jaki zarobek, jaka płaca, w jakim mieście mieszka, jaki dom ma, jakie meble sobie zrobił, jaki samochód nowy. To jest tragedia, to jest smutek, wiecie, a nie myślą o tym, a co, gdy przyjdzie śmierć. I przychodzi nagle, przychodzi zawsze niespodziewanie. Młody chłopak, 28 lat, przecież całe życie przed nim. Dobre życie. Miałby naprawdę życie godne pozazdroszczenia. Wielu mu zazdrościło prawdopodobnie i by mu zazdrościło. Dzisiaj też, już dzisiaj nikt nie zazdrości. Zawsze przychodzi nagle. I te wszystkie problemy, te wszystkie pytania idą w kosz. Od razu idą w kosz, tak jak się wrzuca śmieci, z taką kartkę się zwinie i pach, i zapominasz o niej. I wszystkie te ważne pytania, bardzo ważne pytania, bo przecież to jest najważniejsze. Przecież to jest tak ważne, że nawet o Bogu się już nie myśli. Ja we wtorek jadę na pogrzeb do Białogard. Taki mężczyzna, starszy troszkę ode mnie, a więc nie taki już bardzo stary. Brat. Który w domu dwa razy zachrztusił się. Tak to żona opowiadała. I koniec. Brat Henryk Wasilewski mówi jeszcze w piątek z nim rozmawiałem. Ale on jest pojednany z Bogiem. On był pojednany z Bogiem. On był dzieckiem Bożym. Kochani, jak długo człowiek da się jeszcze oszukiwać diabłu? Bo to jest dać się oszukiwać diabłu. Mieć pytania właśnie typu, a co jutro, a co ze mną? Mieć problemy i mieć zajęcia typu tych zaproszonych gości. To są te same. Piotr czytał. Jeden poszedł do swojego handlu. jeszcze drugi Łukasza, 20. Łukasza.
Mateusza.
Mateusz. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Nie chcieli przyjść. Znowu posłał innych sług, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali znaleźli nawet tacy, którzy pochwycili jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. Tacy też są. Zobaczcie, to jest zaproszenie króla na ucztę weselną. To jest zaproszenie, które Pan Bóg w Jezusie Chrystusie oferuje każdemu człowiekowi. Pójdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus, którzy pragniecie zbawienia, którzy pragniecie odpocznienia, którzy pragniecie ratunku, którzy pragniecie życia wiecznego. Pójdźcie do mnie wszyscy. I co ludzie robią? Kto idzie do Jezusa? Kto idzie do Jezusa z twoich znajomych? Kto idzie do Jezusa? Masz ich wielu może. Może dziesiątki ich masz. Kto idzie do Jezusa? Jeden idzie do handlu, drugi za nim idzie też do handlu, bo skoro ten się dorobi, a też chcą się dorobić. Trzeci zdobywa intratną pracę, czwarty jest zaangażowany w czymś tam, piąty akurat zdobywa swoją dziewczynę, taką piękną, taką trzecią już, ale piękną, najładniejszą ze wszystkich. Kto idzie do Jezusa? Kto dba o to zaproszenie? Ono naprawdę jest skierowane. Ewangelia jest jawna, ona nie jest tajna. Jej się nie czyta na tajnych fakultetach. Ona jest głoszona przez radio, ona jest głoszona w kościołach. Czytana w kościołach, w każdym kościele chrześcijańskim. Nie jest tajna. Nikt nie mówi w kościele, teraz zatkajcie uszy albo wyjdźcie, bo ja będę czytał Ewangelię. To jest tajne. Nie, ale kto o to dba? Kto o to dba? A oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do handlu. Trzeci mówi, parę wołów kupiłem w innym miejscu. Czwarty mówi, żonę pojąłem. Nie mam czasu. Nie mam czasu. I to jest smutne, kochani. Tak diabeł zwodzi ludzi. Tak diabeł oszukuje ludzi. To jest, on sobie stawia to za cel, żeby człowiek nie mógł, nie miał czasu zastanowić się. Ola, kiedy mówiła to świadectwo, mówiła o tym, czy on w godzinie śmierci nie pojednał, bo nie było oznak, że jest pojednany, ale w godzinie śmierci, chociaż mógł się pojednać w godzinie śmierci, mógł. Jak słyszał Ewangelię, jak wiedział, gdzie uciec, to mógł. Wiecie, a dzisiaj, kiedy idziesz na cmentarz, kiedy idziesz na pogrzeb, to słyszysz, że to wcale nieważne, czy w godzinę śmierci się pojednał. Mógł być pijakiem, mógł być rozwodnikiem, mógł być cudzołożnikiem, mógł. A teraz będą msze, trzeba płacić, a teraz będą poświęcone świece, a teraz będzie poświęcony krzyż i będzie poświęcony ten grób. Bóg musi przyjść po niego. Nie przyjdzie. Bóg ludzi nie słucha. Tych, którzy odrzucili, tych, którzy zlekceważyli, oni nie weszli na ucztę barankową. A tych, którzy pozabijali sługi, jest napisane, że rozgniewał się król i wysłał swoje wojska i wytracił tych mieszkańców ich miasto. No, takiego Boga nie znamy, prawda? Poznamy. Taki Bóg jest. Bo Bóg taki jest. My Go znamy. Ja wiem, że On taki jest. Bóg mówi, nie błądźcie, co człowiek sieje, to też rządź będzie. Jak siejesz teraz dla ciała, dla swojego życia, dla swoich ambicji, to będziesz żył skażenie. Jeśli siejesz dla duchowego życia, dla swojego zbawienia, jeśli siejesz dla Boga, rządź będziesz żywot wieczny. Diabeł ci podpowiada, pośmiej się z tego. O wiele ważniejszy jest handel niż Bóg. O wiele ważniejszy jest twoja rola, twój dom, twoja dziewczyna, twój chłopak niż przykazania Boże. O wiele ważniejsze. I ludzie się śmieją. I ignorują. I ignorują. I nie wejdą na ucztę barankową. Świece nie pomogą i święcenia nie pomogą. Pozbawia wiara, żywa wiara w Jezusa Chrystusa. Pozbawia to, że człowiek przychodzi do Pana i przyjmuje Go jako Pana i Króla swojego życia. Tak, a jak ja czy ty, jak my pogardzimy, to Bóg znajdzie innych, tak? Ci pogardzili, ci zaproszeni pogardzili. Oni mówili, znamy króla, my jesteśmy takimi, no, wybranymi, bo dostaliśmy zaproszenie. Może wcześniej, 2 miesiące wcześniej mówili, tak, wiem, jak będzie zaproszenie, to ja jestem zaproszony, ja jestem wśród tych. Ale później zgardzili, bo droższym im było ich życie, droższym im było to, co świat oferował, droższym im było to, na co patrzały ich oczy. A tam o tym nie pomyśleli. Ale Pan Bóg powiedział, oni nie wejdą na wesela. W innym miejscu czytamy, nie wejdą. Idźcie i sprowadźcie innych. I poszli i sprowadzili innych, biednych, słabych, zagubionych, smutnych, innych. A tamci dalej handlowali. Słudzy zapraszali biednych, bezdomnych, głupich, dla świata to są głupi, co Boga wierzą. A oni handlowali, a oni na swojej roli budowali, a oni stawiali sobie spichlerze, a oni mówili, jedz duszo, masz dostatek. A słudzy zapraszali nowych i sala zapełniła się gośćmi. Chwała Panu Bogu, że zapełniła się gośćmi. Jeszcze więcej oddajmy chwałę Bogu, że Ty jesteś tam zaproszony i nie zlekceważ tego. Ja chciałbym przeczytać dzisiaj, bracia i siostry, fragment bardzo znany. Z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału. Ostatni taki akapit tego rozdziału, ostatni wiersze od 46. O dwóch fundamentach. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Bardzo popularna przypowieść Pana Jezusa Chrystusa o dwóch fundamentach. O człowieku mądrym i o człowieku głupim, który mądry budował na skalę dom swój, a co to jest ten dom? Jeden buduje dom i drugi buduje. Jak to odnieść? Co to jest? Czy to takie jakieś, ja wiem, bajka? Pan Jezus coś powiedział. Co to jest ten dom? To jest nasze życie. To jest nasza, powiem, to nie tylko nasze życie, to jest coś więcej, kochani. Ten nasz dom to nasza nadzieja. To powiem, to nasze życie powiązane z naszą nadzieją. Człowiek bez nadziei nie buduje domu. On mówi, nie ma po co. Człowiek, który się zabiera za budowanie domu, musi mieć wielką nadzieję, bo ma wiele przeciwności, bo ma wiele trudności, bo wiele problemów się piętrzy przed nim. Pieniędzy brakuje, materiału brakuje, to nie wie jak zrobić, tam nie jest, zabiegany, zajęty. Jak to wielu mówi, to jest wyłączone 2 lata z mojego życia, tak? Czy rok, w zależności ile budował i na ile go było stać. Jak był biedniejszy, to musiał budować i 2 i 3 lata i biegać. Ale po co, dlaczego buduje? Po co się trudzi? Ma nadzieję. że dokończy tej budowy i wreszcie tam będzie mieszkał. Ma nadzieję, że buduje swoje gniazdo. To nie tylko jego życie, ale to jest jego życie związane z jego nadzieją, połączone z jego nadzieją. On wybrał sobie miejsce, wybrał sobie projekt, on chce mieć właśnie taki projekt. On chce mieszkać w takim pięknym domu właśnie, w takim pięknym domu. I on ma nadzieję, że on to będzie miał i będzie mu tam tak dobrze. To nie tylko nasze samo życie, kochani, ale nasze życie powiązane z naszą nadzieją. Budować dom, to znaczy budować swoje życie w nadziei. Nadziei jakiej? Jak chcemy budować dom? Z jaką nadzieją chcemy budować dom? Z jaką nadzieją chcemy nasze życie przeprowadzić i mieć w ogóle? Jak? Że żyjemy i byle dziś, a jutro nieważne? Tak żyją degeneraci już całkowicie, którzy nie mają w ogóle już powiem normalnych działań w swoim mózgu, zatrute, nie wiem, przez narkotyki, przez alkohol wypalone. I on już nie, jemu już nie. On już nie patrzy, co jutro i co pojutrze. On patrzy, żeby dzisiaj mieć czym się zamroczyć. Ale człowiek normalny ma nadzieję, pokłada w czymś nadzieję. Naszą nadzieją oczywiście jako ludzi, którzy umierają, którzy nie żyją wiecznie, jest to, jest co? Jest niebo. Że jak się skończy to życie, to jest wieczność. I to będzie wieczność w Królestwie Bożym. I jeden i drugi, ten z tych tutaj z tej przypowieści, jeden i drugi miał tą nadzieję i budował swoje życie. Budował swoje życie w oparciu o Chrystusa, chcę wam powiedzieć. I jeden i drugi. I chciałbym, żebyśmy, bo ja już nie będę tłumaczył może tego, bo dobrze znamy, wiecie, na czym polegała ta różnica, tak? Tylko powiem, żeby to nikomu nie uszło. Różnica między jednym a drugim. Jeden budował dom i drugi budował dom. I co? I jaka różnica była? Że jeden budował na skalę, tak? A drugi na piasku. I wynik był taki tego, że kiedy przyszła powódź, kiedy przyszła wichura, kiedy przyszła burza, ten dom zbudowany na piasku nie miał fundamentu i runął. A tamten na skalę trwał. A więc dobrze zbudował. Mądry budowniczy. Bo na fundamencie. Ale kochani, tak, jeden i drugi budował w oparciu o Jezusa. I jeden jakby swoją budowę związał z nadzieją, która jest w Jezusie. I drugi też związał. A dlaczego ja tak mogę mówić? A może to dotyczy w ogóle takiego ludzi, którzy nic z Bogiem nie mają do czynienia. Nie. Jezus mówi tak. Pokażę wam, do kogo jest podobny. Ja tak się cofam. Wiecie, chcę się cofać do tyłu, bo my, kiedy czytamy ten fragment, przeczytamy pierwszy wiersz, a on jest tu prawie, że najważniejszy. Ale czytając dalej historię, zapominamy o tym, co pierwszy wiersz mówił. Dlatego chcę się cofnąć do tyłu. I Pan Jezus mówi w tym przedostatnim, w drugim wierszu tego fragmentu, pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. A tam i nie czyni je. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie. Jeśli ty do Jezusa nie przyszedłeś posłuchać Jego, to nie jesteś ani tym pierwszym, ani tym drugim. W ogóle jesteś bezdomny. I całe życie będziesz bez domu i do wieczności się przeniesiesz bezdomny. Nie znajdziesz domu w niebie. Ten pierwszy i ten drugi, ten mądry i ten głupi, taki lekkomyślny, powiem, budowniczy, oni mieli związane, ta budowa ich domu i nadzieja była i pochodziła od Jezusa i była w Jezusie. Nie tak jak niektórzy dzisiaj nie mają Jezusa, nie mają, bo pokładają nadzieję, nie wiem, w pieniądzu na przykład, że jak będzie bogaty, to on będzie szczęśliwy. Jest szczęśliwy? Nie jest szczęśliwy. Nie jest szczęśliwy. Jest bardzo nieszczęśliwy. Nie jest szczęśliwy. Dawid wczoraj opowiadał nam o swoim koledze, którego odwiedził, który powinien być szczęśliwy, bo ma dużo pieniędzy. I wiecie co, kiedy mówił o tym człowieku, młodym człowieku, to powiedział, wiecie co, jak ja to widziałem, to jego szczęście. Ja już zachciałem być w tym swoim grajdołku, w tym swoim domu. Ja mówię, porównanie to tak jakby tamten w pałacu, a ten w chatce. Ale on zapragnął, Dawid zapragnął, mówi, ja już chciałbym być, o, jak ja będę szczęśliwy w tym swoim. Wiecie? A tamten, pozazdrościć. Bo zarabia 15 tysięcy, a Dawid jest bez pracy. Co za różnica. 15 tysięcy miesięcznie, a zero. Jest różnica? No potworna. Nawet nie 2,5 tysiąca. Piękna krajowa. 2,5 tysiąca na rękę dostać. Kto dostaje? Po uczynie. Niewielu. Na rękę. 3 tysiące. 15 tysięcy. Kochani, więc jakie? Powinno to być szczęście. Wiecie, ludzie pokładają nieraz nadzieję w pieniądzu. Daje im to szczęście? Nie daje. To tylko diabeł oszukuje i ty się sam oszukujesz. Jesteś głupi, jak mówisz, że daje szczęście. Jeszcze nie dostałeś, jeszcze nic ci nie przyszło. Jeszcze nie masz prawie zero mądrości życiowej. I myślisz, tak, to jest szczęście, 15 tysięcy szczęście. A 50 tysięcy, to musi być szczęście. A 150 tysięcy, to musi być szczęście. Pan Jezus powiedział, pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich. Każdy, kto przychodzi i słucha, to są ludzie, którzy związali swoje życie już z Jezusem, którzy przychodzą do Niego i słuchają słów Jezusa Chrystusa. I różnica jest taka, można powiedzieć, drobna. Łatwo ją zgubić, jak to się tak czyta. Jak się czyta tak od początku do końca, to później się myśli, jak ten dom runął tam, nie? Ale to musiało być, tam wszystko poleciało. I zapominamy o tym, co jest istotne. Różnica między jednym a drugim. Ten na piasko, ten na skalę, ale co to znaczy? Czym to, przekładając na nasz język? Że ten jeden, ten co na piasku, to on był z Jezusem, on przychodził do Jezusa, on przychodził do kościoła, on przychodził do zboru w pouczynie, na przykład. Słuchał słowa Jezusa i co? I nie żył według tego słowa. Nie przestrzegał go. Tak? Dobrze powiedziałem? A jak? Ogłupim. No jak nie? A, tak, ten, co na piasku zbudował. Przychodził. Widzicie, może ona już pomyślała, że no nie, ten w ogóle do Jezusa nie przychodził. No bo ten mądry to przychodził do Jezusa, słuchał i zachowywał. I przestrzegał. No to mądry. A głupi to, co nie przychodził do Jezusa? Też przychodził. Też słuchał. Może do zborów pouczynie. A może do zboru w Koszalinie, a może do zboru w Warszawie, albo w Nowym Jorku. Może do kościoła gdzieś tam, nie wiem gdzie jeszcze. Przychodził, słuchał, znał Pismo Święte, słuchał. Ale co? Ale nie czynił, nie przestrzegał. To jest różnica. 46 wiersz, ten pierwszy. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? A nie czynicie tego, co mówię. Kochani, ciężar jest nie tylko w wierze położony, nie jest położony na wierze, czy wierzysz, czy dobrze wierzysz, czy źle wierzysz. Ciężar tego jest powiązany na tym, że nie robisz. Że nie robisz. A czemu nie czynisz tego, co mówię? Przychodzisz do mnie, słuchasz mnie, mówisz, Panie, Panie, a nie czynisz tego, co mówię. Wiecie, to jest ciężar. To jest ciężar. To jest, to decyduje. Dlatego Pan Jezus powiedział, pokażę wam, do kogo jest podobny człowiek, który przychodzi, słucha, a nie przestrzega. Tak? I człowiek, który przychodzi, słucha i przestrzega. Ten, co przestrzega, buduje dom na skalę. Głęboko się dokopał, zbudował i jego dom przetrwał. Natomiast ten, kto słucha i mówi Panie, Panie, przychodzi do Jezusa. Dla wielu by, powiem, nauczycieli wystarczyło, że przychodzi do Niego, że mówi Panie, Panie, że jest zachwycony tym, co mówi. Jezusowi to nie wystarczyło. Jezus mówi właśnie do tych, którzy przychodzili do Niego i mówili Panie, Panie, tak, Panie, Ciebie kocham. Najlepiej i najwięcej. A Jezus patrzy głębiej. Jezus patrzy, co tam się działo, zanim przyszedłeś i co się będzie działo, gdy odejdziesz ode mnie. I mówi, dlaczego przychodzicie do mnie? Mówicie mi, Panie, i Panie, a nie czynicie tego, co mówię. Wiecie? To jest takie ważne czynić. Co mam czynić? Więc co mam czynić? Chcę czynić. Co mam czynić? Jakie wielkie rzeczy mam uczynić? Coś, co by Boga miało zadowolić. Może coś, co zaszokuje wszystkich? Może wybudować kościół u nas w kraju? Są takie szoki. Takie, nie wiem, po co to jest. Może, żeby reanimować chrześcijaństwo. Szoki. Budują świątynię, która, nie wiem, w Ameryce by się zastanowili 3 razy, czy warto tyle łożyć. U nas nie, łożą. A, szok. Może coś takiego chodzi? Może chodzi o zbudowanie czegoś takiego? Nie. Nie to mamy czynić. Mamy to czynić, co mówi Jezus. To, co mówi Jezus. Kochani, lepiej wziąć sobie choćby odrobinkę z tego, co mówi Jezus. Choćby odrobinkę. Lepiej niż wybudować duży kościół. I nie wziąć tego. Co mówi Jezus? Jezus mówi Słowo Boże. Jezus mówi Słowo żywota. Jezus mówi, nie przeminie jota, prędzej niebo i ziemia przeminie. Moje słowa nie przeminą. To jest takie ważne, wziąć to, co mówi Jezus. Wziąć małe, najmniejsze przykazanie. Wziąć na małą, najmniejszą wskazówkę, ale tą, którą mówi Jezus. Lepsze jest to, niż, powiem, przychodzić 10 razy i kłaniać się przed Panem, niż wybudować mu nie wiadomo jaki monument. Posąg. Weź to, co mówi Jezus. Weź to jako coś bardzo cennego. Jako coś bardzo cennego. Powiem, przyciśnij to mocno do siebie. To, co mówi Jezus. To, co mówi Jezus. Przychodzisz, mówisz mu, Panie, Panie, słuchasz go? Słuchaj. I weź to, co mówi Jezus. I wypełnij to, co mówi Jezus. Lepiej wziąć małą rzecz, niż wykonać wielką, ale nie to, co mówi Jezus, niezwiązaną z tym, co mówi Jezus. Lepiej wziąć maleńką rzecz, którą mówi Jezus do twojego serca. Może dzisiaj na nabożeństwie coś ci Pan powiedział. Może to jest tylko jedna myśl, chociaż ich było tak wiele. I Pan Jezus to powiedział, weź to do swojego serca. Weź i zastosuj to. Weź i czyń to, co ci powiedział Jezus. To jest o wiele więcej. Przyciśnij to mocno do siebie. Powiem, schowaj to do serca, jak skarb. Schowaj to, zamknij, żeby ci nie uciekło, żeby ci nikt nie ukradł. I tak żyj. I wypełnij to słowo. I żyj według tego słowa. To będzie lepsze, niż miałbyś zrobić coś wielkiego, coś, co, powiem, nawet zadziwi lub zachwyci cały świat. Dlatego, że wtedy będziesz się podobał Bogu. Dlatego, że wtedy, gdy weźmiesz to do serca i będziesz czynił to, co mówi Jezus. Trzeba czynić to, co mówi Jezus. Nie trzeba tylko wierzyć, że to mówi Jezus. To jest bardzo mało. Ja myślę, że tu jest ta różnica. Pan Jezus powiedział, czemu nie czynicie? On nie powiedział, czemu nie wierzycie w to, co ja mówię? W innym miejscu też mówi, że nie, bo byli tacy, którzy nawet nie wierzyli. Mówi, ty Synem Bożym? Ty? Ty masz słowo od Boga? Ty? Syn cieśli? Znamy. Twoich rodziców znamy, twoich braci znamy. Rodzeństwo twoje znamy. Ty? Nie wierzyli. Byli tacy, co nie wierzyli. Ale Jezus tutaj mówi, jeszcze raz to czytam, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię, kochani. Możesz wierzyć, że to mówi Jezus. A jeśli nie czynisz, to jesteś jak ten mąż, który zbudował dom na piasku. Jeśli czynisz to, co mówię, jeśli to weźmiesz do serca, jeśli to zamkniesz w swoim sercu, wpuścisz to do serca, będziesz wierny swemu Panu, bo czyniąc, będziesz mu wierny. On ci mówi, co masz czynić. On nie mówi takie, wiecie, no nie wiem. Dzisiaj powiem wam, co powiem wam. No, piękny wiersz. Będzie się rymował. Tak Jezus nie mówił. A dzisiaj wam powiem coś, co was zaszokuje. Dzisiaj wam powiem newsa jakiegoś, tak? Jezus nie mówił, Jezus wskazówki dawał, rady. Jezus oświeca naszą drogę. Słowo Boże jest światłem naszego życia. On pokazuje, on mówi, jak mamy żyć. Jeśli przyjmiemy Boże Słowo, jeśli zachowamy je w swoim sercu, to znaczy czynić będziemy to Słowo, co do nas Pan mówi. Czynić to, co do nas Pan mówi. Kochani, unikniemy sądu Bożego. Unikniemy sądu Bożego. Bo Bóg będzie nas sądził swoim Słowem. Kiedy ludzi czeka wyrok sądowy tutaj na tej ziemi. Proces sądowy i wyrok sądowy. Oni do końca nie wiedzą, jaki to będzie wyrok. Oni do końca nie wiedzą, co ten sąd weźmie jako tą taką wagę, tak? Taką główną wagę jego czynu. Jeśli na przykład powiesz, że to jest zabójstwo z premedytacją, no to źle. Ale jeśli sąd weźmie jako wagę główną, że to nie było, że było nieumyślne, no to całkiem inny wyrok. Ludzie nie wiedzą do końca, znaczy prawnicy, nawet ci, którzy się po prostu no, znają to wszystko, wiecie, tak mają w paluszku, nie wiedzą, co zadecyduje sąd, co przekona sąd, co on weźmie jako główną wagę tego czynu, bo od tego będzie zależał wyrok. Tak? Czy my, tak, stając przed Bogiem, też mamy zobaczyć tak i myślimy tak, no nie wiemy, jak to tam będzie na tym sądzie. Co Bóg weźmie za główną wagę? Kochani, my wiemy jasno. Bóg nie czyni żadnej tajemnicy. Słowa moje sądzić was będą. Bóg nie wymyśli innych słów. Bóg nie powie, ale mam tu taki paragraf, w żadnej Ewangelii go nie było. Ja tu mam taki paragraf i teraz będę według niego sądził. I okaże się, że jesteście przestępcami tego paragrafu. Albo też nie. Nie będzie żadnego paragrafu, którego Bóg nie objawił. Nie będzie żadnego, powiem, innego paragrafu, który nie jest objawiony w Słowie Bożym. Bóg będzie nas sądził swoim Słowem, tym, które przez Syna swojego przekazał, tym, co przez Ducha Świętego zostało zapisane, które pochodzi od Boga. Wszystko, co tu jest, pochodzi od Boga. Takie ważne jest, drodzy, czynić wolę Pana Jezusa. Przychodzić, tak jak przychodzimy tutaj, tak jak dzisiaj przyszliśmy, słuchać, tak jak dzisiaj słuchaliśmy. Już jesteśmy niedaleko, kochani. Jesteśmy bardzo blisko. Bo wielu w ogóle nie przychodzi. Wielu w tym czasie odsypia wczorajszą upojną noc. Wielu leczy kaca. Wielu myśli już o jutrze, co będą jutro robić. Wielu już rozpacza, bo jutro trzeba iść do pracy. A my przyszliśmy tutaj. I słuchaliśmy tu już bardzo dużo. Zostaje tylko jeszcze jedno. Żeby czynić to, co mówi Jezus. A wtedy będziemy tymi budowniczymi, którzy zbudowali dom swój na skalę. I kiedy przyjdą wiatry, i kiedy przyjdzie nawałnica, nasz dom będzie stał. Chwała Jezusowi. Niech Bóg tak pozwoli wybudować i budować każdemu z nas. Amen.